Rozdział szósty. Historia, która trwa. Tego dnia po kolacji wróciłem do redakcji. Od razu poszedłem do swojego pokoju i choć oprócz mnie w redakcji nie było nikogo, zamknąłem za sobą drzwi. Chciałem wszystko raz jeszcze sobie przemyśleć. Z uwagą przejrzeć wszystkie materiały i biorąc pod uwagę fakt, że człowiek, który pomagał mi je zbierać, już nie żyje. A tym samym nie może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi. Musiałem też rozstrzygnąć, czy w materiałach jest coś, co mogłoby stanowić punkt wyjścia do dalszego badania poszczególnych wątków. Włączyłem swój komputer i zacząłem pracę. W ciągu kilku następnych dni napłynęły do mnie informacje z trzech niezależnych źródeł. Wszystkie potwierdzały, że Fundacja Pro Civili jest wyjątkową organizacją przestępczą. Wszystkie zalecały wyjątkową ostrożność przy zajmowaniu się tym tematem. I wszystkie zwracały uwagę na tajemniczą rolę związaną z działalnością Fundacji byłego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego. Niezależne źródła przedstawiały zupełnie inny obraz byłego szefa MON niż ten, który był znany opinii publicznej. Czytając opracowania, mogłem prześledzić drogę kariery byłego ministra, pełną zadziwiających wydarzeń. Od wykładowcy w seminarium w Niepokalanowie, gdzie według relacji jego ówczesnych słuchaczy stał się zarzewiem buntu kleryków, co ostatecznie doprowadziło do zawieszenia całego roku. Po kontakty z szemranym biznesmenem Januszem Paluchem i generałami WSI. Było coś niepojętego w tym, że ten zasłużony działacz opozycji demokratycznej tak łatwo wchodził w relacje z wysokimi rangą oficerami wojskowych służb wewnętrznych, późniejszych wojskowych służb informacyjnych. Na przykład taki generał Tadeusz Rusak, w PRL aktywny w inicjatywach ukierunkowanych na zwalczanie opozycji demokratycznej, w III RP za kadencji przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a zaraz potem ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, zrobił błyskawiczną karierę i został szefem WSI. Jak to możliwe, że działacz opozycji solidarnościowej zawiązał relacje z takim oficerem wojskowych służb tajnych? Albo Bolesław Izydorczyk. Gdy Bronisław Komorowski został ministrem obrony narodowej, doprowadził do tego, że ten były szef WSI otrzymał certyfikat bezpieczeństwa NATO. Wydarzenie jawiło się jako absolutnie skandaliczne i szokujące, bo przecież Izydorczyk był kursantem szkoleń wywiadowczych GRU w Moskwie i z tamtych czasów datowały się jego bardzo bliskie związki z rosyjskimi szpiegami. Na tyle bliskie, że w oparciu o wiele poszlak podejrzewano nawet, iż mógł zostać zwerbowany przez rosyjski wywiad. Ustalono na przykład, że latem 1992 roku generał Izydorczyk spotkał się w Zakopanem z rezydentem służb rosyjskich w okolicznościach, które jednoznacznie wskazywały na spotkanie wywiadowcze. Było to oczywiste do tego stopnia, że nawet generał Tadeusz Rusak, nie chcąc się podkładać, odmówił wydania Izydorczykowi certyfikatu. Na skutek jednak nacisków ze strony ministra Bronisława Komorowskiego, o których mówił w kilku gremiach, uległ i ostatecznie zgodę podpisał. Tak więc dzięki szefowi MON generał Izydorczyk uzyskał certyfikat bezpieczeństwa NATO do dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne i mógł wyjechać do Brukseli, gdzie objął funkcję dyrektora Partnership Coordination Cell PCC w MON. Przebywał tam do 2003 roku, mając dostęp do informacji stanowiących najwyższe tajemnice NATO. Jak wytłumaczyć fakt, że Bronisław Komorowski aż do tego stopnia, nawet wbrew decyzji szefów WSI, zaangażował się w walkę na rzecz udostępnienia generałowi Izdorczykowi certyfikatu bezpieczeństwa NATO? Czy mógł nie wiedzieć o faktach, które znane były co najmniej kilkunastu jego podwładnym? Meldunki tych ostatnich, które miałem teraz przed oczami, wskazywały jednoznacznie, że to niemożliwe. Bronisław Komorowski, jako minister obrony narodowej, był dokładnie poinformowany o wszystkich podejrzeniach względem Izdorczyka. A mimo to do końca nalegał na wydanie mu certyfikatu bezpieczeństwa NATO i ostatecznie dopiął swego. Wieloźródłowe informacje wzajemnie się potwierdzały i uzupełniały. Im więcej czytałem o Komorowskim, tym bardziej byłem poruszony stopniem jego kontaktów i relacji z oficerami Wojskowej Służby Wewnętrznej, którą w 1991 roku przemianowano na Wojskowe Służby Informacyjne. Wszystko to było tak porażające, że nie sądziłem, iż cokolwiek może mnie jeszcze zaskoczyć. A jednak nie doceniłem zdolności zapoznawczych Bronisława Komorowskiego, bo kolejna notatka wbiła mnie po prostu w fotel. Zawierała informację, iż w listopadzie 1989 roku Bronisław Komorowski miał wizytować należące do Rosjan nieruchomości w Alejach Szucha. Po spotkaniu do oczekującej na zewnątrz osoby miał wedle jej relacji powiedzieć: teraz moja kariera pójdzie jak z płatka. Jak wytłumaczyć takie słowa w takim kontekście? Czy można je wyjaśnić przechwalaniem się, czy jakąś zadziwiającą odmianą mitomanii? A jednak wiele wskazywało, że za tymi słowami kryła się prowadzona przez potężne moce logiczna gra, która w krótkim czasie wywindowała dawnego opozycjonistę na salony i do błyskawicznej kariery politycznej, właśnie jak z płatka. Uważnie raz, drugi i trzeci przeczytałem kupkę otrzymanych dokumentów i po kilku godzinach analizy spróbowałem dokonać syntezy. Z takich czy innych powodów Bronisław Komorowski uwikłał się w relacje z oficerami WSI. To nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Relacje te pogłębiły się na początku lat 90. To także było pewne. Na ile zapoczątkowały je kontakty Anny Komorowskiej, a na ile doszło do nich wskutek innych sytuacji, tego w tamtym momencie nie potrafiłem ocenić. Informacji o zadziwiających więziach Bronisława Komorowskiego, którym zainteresowałem się w sposób całkowicie przypadkowy w kontekście śledztwa w sprawie Procivili i wskutek wskazania przez dwa niezależne źródła jego roli dla funkcjonowania tej fundacji. Tych informacji było coraz więcej i wiele one mi wyjaśniały, zaś jego osoba intrygowała mnie coraz bardziej. Każda jednak z pozyskanych informacji zawierała luki, które nie domykały układanki. Zastanawiając się, gdzie może tkwić klucz do tej układanki, przypomniałem sobie spotkanie z pewnym informatorem, z którym odbyłem zadziwiające rozmowy, gdy zbierałem materiały do filmu o siatce pedofilów w Polsce. Dokumentowanie informacji szło jak po grudzie, bo siatka była głęboko zakonspirowana. Od jednego z informatorów otrzymałem wiadomość, że zna odpowiedniego człowieka, kapitana służb tajnych, który w latach 80. i jeszcze po weryfikacji w pierwszej połowie lat 90. robił z pedofilów swoich informatorów i być może zgodziłby się przekazać materiały na ten temat. Po kilku dniach otrzymałem potwierdzenie, że kapitan zgadza się na rozmowę. Pojechałem zatem na spotkanie z człowiekiem, o którym wiedziałem, że pracując przez lata w resorcie spraw wewnętrznych, gdy zatrzymywał przestępcę pedofila, puszczał go wolno w zamian za podpisanie zobowiązania do współpracy. Jeszcze przed spotkaniem przeżyłem zaskoczenie. Budynek, który odnalazłem pod wskazanym adresem, nie był domem jak inne domy, raczej rezydencją, przypominającą gabarytami pałac namiestnikowski, z piękną werandą, ogrodem i liczącą około ćwierć hektara działką. Przed wejściem fontanna i dwa nowiutkie terenowe jeepy. Całość otaczał blisko 3-metrowy mur. Taka posesja? W samym sercu Mokotowa? To majątek wart wiele milionów. I to niekoniecznie w polskiej walucie. Wcisnąłem przycisk domofonu, uśmiechnąłem się do świdrującej mnie kamery i po chwili wszedłem na teren posesji. Drzwi otworzyła mi kobieta, która miała na sobie ciemną suknię, a jej ciemne włosy, ciemne oczy, nieomal greckie rysy i oliwkowy odcień cery wskazywały, że nie pochodzi z Polski. Pomyślałem, że trzeba by strawić najlepsze lata życia, by znaleźć podobną piękność. Proszę wejść, gospodarz już czeka na pana. Jej głos był niski i ochrypły i nieco kontrastował z wizerunkiem. Wprowadziła mnie do pomieszczenia, które nazwała gabinetem i już jej nie było. Gabinet mojego rozmówcy nie kontrastował z resztą budynku. I tak jak cała reszta, w niczym nie przypominał pokoju, jaki sobie wyobrażałem zastać w domu u Beka. Był to dość duży pokój, może nieco ponury, ale funkcjonalny, umeblowany głównie regałami na książki i stalowo-szarymi szafkami na akta, ze stalowo-szarym stołem i stalowo-szarymi fotelami. Ten wystrój nie rozpraszał, raczej zmuszał do koncentrowania się na omawianej sprawie. Nie było tam niczego, co odciągałoby uwagę czy wzrok. Dzień dobry, odezwał się od progu niski, ostry głos. Obróciłem się i popatrzyłem na człowieka, który tam stał. Wysokiego mężczyznę w dobrze skrojonym ciemnym garniturze, z chłodnymi, przenikliwymi, szarymi oczami i twarzą, którą mógłbym nawet uznać za sympatyczną, gdybym tylko zapomniał o okolicznościach, w jakich tu się znalazłem. Jednym słowem, mój rozmówca nie wyglądał na tępego ubola. Przeciwnie, wyglądał bardzo fachowo. Twardy i wyglądający na przebiegłego osobnik po 50. Glina i to nie taki, którego można by zlekceważyć. Zamknął drzwi i podszedł do mnie lekkim, sprężystym krokiem. Przedstawił się. Nieczęsto przyjmuję gości tutaj, ale wiele o panu słyszałem i chciałem, abyśmy się obaj czuli swobodnie, zagadnął. Zastanawiałem się przez chwilę, co odpowiedzieć, ale postanowiłem nie komentować tego, co usłyszałem. Uśmiechnąłem się i uścisnąłem mu dłoń. Proszę, niech pan siada, zagadnął gospodarz. Napije się pan czegoś? Może latte, jeśli łaska. Kapitan skrzywił się, jakbym popełnił jakieś świętokradztwo. Uniósł pytająco brwi i zerknął na mnie bacznie. Naprawdę nie napije się pan czegoś mocniejszego? Nie dziś, zaparkowałem tu niedaleko, no i pora zbyt wczesna. A ja się napiję. Podniósł się z fotela i zgarniając po drodze pustą szklankę, pogalopował z powrotem w stronę holu, niczym zdychający z pragnienia wielbłąd do najbliższej oazy. Po chwili wrócił w towarzystwie ciemnowłosej piękności, która postawiła przed nami szklankę wypełnioną jakimś trunkiem i kafe latte. Kobieta cicho zamknęła drzwi i po chwili znów byliśmy sami. A więc, co pana do mnie sprowadza? Zaczął bez zbędnych wstępów. No, pan to już wie, inaczej nie wpuściłby mnie pan tutaj. Może bym wpuścił, a może nie. Intrygował mnie pan od jakiegoś czasu i byłem ciekawy pana osoby. Obserwowałem pana i pańskie dziennikarskie dokonania, zresztą nie ja jeden. A co pana tak ciekawiło? Szczerze? No proszę bardzo. Od chwili, kiedy zacząłem się panu przyglądać, popełnia pan same błędy, powiedział, cedząc słowa. Ale, mój drogi redaktorze, jeżeli mnie pan lekceważy i myśli, że mógłby mnie do czegokolwiek wykorzystać, to w tym momencie popełnia pan największy błąd. Jeżeli zdecyduje się panu opowiedzieć coś na temat, który, jak słyszałem, tak pana bardzo interesuje, to wyłącznie dlatego, że taka będzie moja decyzja, a nie dlatego, że pan będzie tego chciał. Rozumiemy się? Mówi pan dość jasno, ale dlaczego mam wrażenie, że pan mi w zawoalowany sposób grozi? Tak pan odebrał to, co powiedziałem? No mniej więcej. Zagrajmy zatem w otwarte karty. Mógłbym pana wyrzucić z telewizji jednym telefonem, tylko po co? I nie grożę panu, tylko informuję, że znam dość ludzi, by skutecznie obrzydzić panu życie. O ile oczywiście będzie taka potrzeba. Ale wiem, że nie będzie, bo wbrew temu, co o panu słyszałem, wygląda pan na rozsądnego człowieka. Dziękuję. Czy możemy przejść do rzeczy? Czyli chce pan rozmawiać o brudach tego świata. Taką mam pracę, niestety. Współczuję. Ale rozumiem, bo sam kiedyś siedziałem w brudnej robocie. Czy przyszło panu na myśl, panie Sumliński, że normalni ludzie nie zajmują się takimi sprawami jak pan? Może jestem ponad normalny. A może pan ma ukryty dyktafon lub inny sprzęt nagrywający? Rozpiąłem marynarkę i rozchyliłem ją szeroko. Niech pan nie żartuje. Może pan to mieć w zegarku albo długopisie. Tak naprawdę nie powinienem z panem rozmawiać albo rozmawiać w basenie lub saunie, ale niech tam. Mam dług wdzięczności wobec naszego wspólnego znajomego, który pana protegował i tylko dlatego w ogóle rozmawiamy. Milczałem, bo i co tu było do dodania? Myślę, że właśnie czeka pan na moją reakcję, powiedział zmęczonym głosem. Ale proszę mi wierzyć, zrobiłem duży postęp. Jeszcze jedna mała sprawa, jeżeli to panu nie przeszkadza. Proszę. Niech pan nie sądzi, że byłbym takim idiotą, aby oskarżyć samego siebie. Niech pan nie wyobraża sobie, że chce być gwiazdorem za wszelką cenę. Kapitan nie tylko wyglądał na przebiegłego, był przebiegły. Nie próbowałem być tak przebiegły jak on. I w krótkich słowach powiedziałem mu, po co przyszedłem. Pod koniec spotkania, gdy atmosfera nieco się rozluźniła, obiecał pomóc. Swoją obietnicę spełnił jednak dopiero podczas naszego trzeciego spotkania, i to połowicznie, rzucając garść drugorzędnych informacji. Zapewniał, że nic więcej nie wie i był w swoich zapewnieniach wiarygodny. Tak wiarygodny, że prawie uwierzyłem, iż on sam wierzy w to, co mówi. Mnie w tym momencie intrygowało jednak co innego. Pod koniec trzeciego spotkania, w trakcie którego na stół wjechała już butelka kalwadosa, w pewnej chwili rozluźniony gospodarz pokazał na stojącą w rogu pokoju pancerną szafę, mówiąc: z tego, co tam mam, wykształciłem i ustawiłem w życiu dzieci. A teraz ustawiam wnuki. Oczywiście tu trzymam tylko kopie. Oryginały dokumentów znajdują się w bezpiecznym miejscu za granicą. Na moment zamyślił się i uśmiechnął do swoich myśli. I jeśli kiedyś w drewnianym kościele spadnie mi na głowę cegła, te materiały wypłyną. A wówczas wiele osób będzie miało problemu, wiele. Zapewne modlą się codziennie o moje zdrowie i długie życie. Przynajmniej ja na ich miejscu bym tak robił. W tym momencie zauważyłem, że jego głos stał się twardy i smagający niczym bicz, a oczy stały się zimne. W ciągu kilku sekund zmienił się tak dalece, że zupełnie już zapomniałem o jego wcześniejszym wizerunku. Pan tych ludzi szantażuje? Było to pytanie żałosne. Brutalne w swojej głupocie, zupełnie niepotrzebne. Demaskowało stan napięcia nerwowego, w jakim się znajdowałem. Sądzę, że byłbym zadowolony, gdyby zaprotestował, ale nie. Mój gospodarz nawet się nie zdenerwował i odpowiedział zupełnie spokojnie, jakby mówił o sprawie zupełnie błahej, nie dotyczącej jego ofiar, którymi szantażowani przez niego ludzie w jakiejś mierze przecież byli. Panu tych ludzi szkoda? Przecież to pedofile. Wszyscy? No nie, tylko niektórzy, ale pozostali też coś kiedyś przeskrobali. Inaczej nie mielibyśmy ich w naszych aktach. Zastanowił się przez moment i uśmiechnął do swoich myśli. Gdyby tacy jak ja ujawnili wszystkie te rzeczy, ten kraj rozleciałby się w drzazgi. Ale po co to robić? Dla mnie to tylko interes. Prawo popytu i podaży, nic osobistego. Oczyma wyobraźni zobaczyłem świat, w którym ten człowiek i jego ofiary funkcjonowali od lat. Ilu ich mogło być? 50? 70? Jak zostali tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa? Kiedyś w przeszłości popełnili błąd, a może całą serię błędów. Pomijając tych, którzy wykorzystywali dzieci, co mogli zrobić pozostali? Chcąc otrzymać paszport, donieśli na przyjaciela, któremu donos zniszczył życie. Może nawet popełnił samobójstwo. A może tylko rozpadła mu się rodzina. A może zrobili coś innego. Spowodowali wypadek po pijanemu, w wyniku którego ktoś poważnie ucierpiał lub zginął. Może uczestniczyli w jakiejś esbeckiej prowokacji, rozpracowaniu lub innej podłości, która skończyła się więzieniem albo innym dramatem wielu osób. W rzeczywistości pytania ograniczały się do zaledwie kilku, ale ich warianty osiągały cyfrę astronomiczną. Jeśli mieli wtedy 20 lub 30 lat, to dziś mają lat 50 lub 60 i znajdują się u szczytu aktywności zawodowej i kariery. Wtedy byli na dorobku studentami, doktorantami, klerykami. Dziś mogą być ministrami, profesorami, szanowanymi biznesmenami, może biskupami lub autorytetami moralnymi. Ujawnienie kompromitujących informacji dla wielu z nich mogło być końcem wszystkiego. Tak jak to się stało w przypadku arcybiskupa Peca, który po ujawnieniu danych z jego teczki z dnia na dzień został odsunięty w cień i znalazł się na marginesie życia, jakie dotąd wiódł. Nie było więc takiej ceny, jakiej szantażowani nie zapłaciliby swojemu szantażyście, bo stawką w tej rozgrywce de facto było życie. Ofiary mojego gospodarza z pewnością musiały być osobami zamożnymi lub wpływowymi, przynajmniej na tyle, by on mógł pławić się w luksusie i wieść życie rentiera, milionera. Gdybym ja miał takie dokumenty, a ci ludzie o tym wiedzieli, nie uważałbym, że jestem zbyt bezpieczny, zagadnąłem. W odpowiedzi wskazał ręką szafę z segregatorami. Mam ich dobrą setkę z dokumentami. Oni wszyscy o tym wiedzą i dbają, by nic mi się nie stało. Są bezpieczni tak długo, jak długo ja jestem bezpieczny. Wzdrygnąłem się. Naprzeciw mnie znajdowała się cała szafa piekła. Dziesiątki segregatorów wypełnionych teczkami, a każda z nich zawierała czyjś honor i spokój ducha. Skutecznie użyte mogły spowodować setki ludzkich tragedii. Przyjrzałem się bliżej potworowi, z którym miałem do czynienia, a który w innych ludziach widział tylko szpetotę i strach. Poznał tylko jedną stronę natury ludzkiej i myślał, był pewien, że nie ma nic innego. Przyglądałem mu się wnikliwie, ale jego twarz nie wyrażała żadnych emocji, nawet oczy. Także te były spokojne i zimne, niczym oczy rekina. Pod najbłahszym pretekstem szybko opuściłem dom kapitana szantażysty z przekonaniem graniczącym z pewnością, że już nigdy tutaj nie wrócę. Nie brałem taksówki, musiałem ochłonąć. Chyba dopiero w tym momencie dotarło do mnie, jak straszliwą bronią jest wiedza o innych ludziach. Bronią niszczącą zarówno tych, których dotyczy, jak i jej posiadaczy. Idąc, rozmyślałem o innej historii, którą oprócz mnie znają jeszcze tylko dziennikarz tygodnika w sieci Grzegorz Górny, dyrektor Telewizji Polskiej w Lublinie Tomek Rakowski oraz jeszcze jeden człowiek. I tak już pozostanie. Człowieków odznaczał się wielką odwagą, bo być może potrzeba odwagi, by wychowywać dużo dzieci, ale najprawdopodobniej zaplątał się w kontakty z WSI. Gdy koledzy dziennikarze, ludzie szlachetni i prawi, mówili, że trzeba mu pomóc, zapewniając, że padł ofiarą pomyłki, spotkałem się z nim. Czy ktoś pana szantażował? Zapytałem. Skądże znowu, dlaczego ktoś miałby mnie szantażować? Wyciągnąłem kartkę papieru i przesunąłem w jego stronę. Rozmówca wciągnął głęboko powietrze i cały zesztywniał. Jezu Chryste, powiedział cicho. Nie wiedział pan, że WSI to wszystko udokumentowało? Nie wiedziałem, co się z tym stanie. Koledzy gwarantują, że padł pan ofiarą pomyłki i chcą panu pomóc, więc będzie dobrze. Dziękuję panu. Jestem kolegów i pańskim dłużnikiem do końca życia. Nie patrzył na mnie, gdy to mówił, a ja wiedziałem, że nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby powstrzymać tego człowieka od znienawidzenia mnie. On wiedział, że ja wiem, a to powodowało, że odtąd, jeśli się jeszcze kiedyś spotkamy, będzie rozdzielać nas niewidzialny mur. No i nie pomyliłem się. Gdy kilka miesięcy później spotkaliśmy się na ulicy, mój rozmówca przyspieszył kroku, udając, że mnie nie dostrzega, i minął bez słowa. Gdy po rozmowie z kapitanem szantażystą wracałem pieszo z Mokotowa na Żoliborz, myślałem o tym wszystkim, zrozumiałem, że właśnie wyłoniła się przede mną zupełnie nowa okoliczność, obalająca wszystkie moje dotychczasowe przekonania. Potrzebowałem trochę czasu, aby zrozumieć i uspokoić się, a także pokonać przygnębienie, które mnie nagle ogarnęło. Pojąłem to, co powinienem był pojąć dawno temu. Żyjemy w kraju, w którym przeszłość zniewoliła teraźniejszość, w którym historia nie jest historią, ale czymś, co wciąż trwa. Ale nie przypuszczałem, że skala zjawiska jest tak duża. Wpływ na postawy wielu ważnych ludzi, na to, co mówią i co robią. Przecież ja tak naprawdę rozmawiałem z oficerem średniej rangi, czyli w hierarchii służb tajnych, nikim, z żadnym decydentem. Jeżeli zwykły kapitan służb tajnych był w posiadaniu teczek, dzięki którym stał się milionerem i zabezpieczył finansową przyszłość swoich bliskich na kilka pokoleń naprzód, to jakie teczki mieli w swoich rękach jego przełożeni pułkownicy? Jakie ich przełożeni generałowie? Jakie generałowie Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski? Jakie wreszcie teczki znajdowały się w Moskwie? Ile w Polsce i Rosji jest takich szaf jak ta kapitana? Ile osób mających wpływ na funkcjonowanie i kluczowe decyzje dla całego kraju Żyje w strachu przed ujawnieniem przeszłości i zachowuje się jak bezwolne kukły pociągane za sznurki, podążające za wolą tego, który dzierży koniec sznurka. Czy podobnie było z ludźmi na wysokich stołkach działającymi na rzecz pro-civili? Czy ktoś taki jak mój kapitan pomachał im przed nosem jakimś świstkiem? A może wydarzyło się jeszcze coś innego, co spowodowało, że do połowy lat 80. z pasją i przekonaniem wyrażali poglądy antykomunistyczne, którym niedługo później z nie mniejszą pasją i przekonaniem przeczyli, publicznie relatywizując rzeczywistość i głosząc, że wszędzie są dobrzy ludzie i źli, a o tym, czy ktoś został komunistą czy antykomunistą, decydował często przypadek i ślepy los. Tak jak Bronisław Komorowski, który wchodząc w bliskie relacje z oficerami służb tajnych PRL, zdawał się przeczyć swojej wcześniejszej działalności. Kto wyjaśni ten niezwykły paradoks? Kolejny raport, który czytałem, zawierał opis zdumiewającego biznesu, w który Bronisław Komorowski zaangażował się wraz z aktorem Maciejem Reisacherem, znanym widzom Telewizji Polskiej z mało sympatycznej roli kapitana Knotę w kultowym serialu z lat 70. Czarne chmury, a później zastępcą dyrektora Departamentu Oświatowo-Kulturalnego MON. Na biznesowym przedsięwzięciu inwestycji w parabankową działalność Janusza Palucha, tak zwany Bank Palucha, Komorowski i Reisacher wyszli niczym Zabłocki na mydle i stracili 260 tysięcy marek niemieckich. Na początku lat 90., gdy przeciętny Polak zarabiał niespełna 200 marek niemieckich miesięcznie, to była prawdziwa fortuna. A skąd nauczyciel niższego seminarium w Niepokalanowie i jego kolega z opozycji mieli 260 tysięcy marek niemieckich? To pozostawało zagadką. Według notatki służbowej z 14 kwietnia 1995 roku, sporządzonej przez kapitana Piotra Lenarta z Wydziału II Oddziału Kontrwywiadu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Bronisław Komorowski i Maciej Reisacher w okresie 1991-92 powierzyli agentowi WSI pseudonim Tomaszewski wysokie sumy pieniędzy, by ten wpłacił je do tak zwanego Banku Palucha za pośrednictwem pułkownika Janusza Rudzińskiego. W notatce zawarto informację, że udało się odzyskać pieniądze przy pomocy oficerów kontrwywiadu wojskowego. Agenta o pseudonimie Tomaszewski, który pośredniczył w przekazywaniu pieniędzy, Komorowski poznał jeszcze w latach 80. Po bankructwie Banku Palucha Komorowski i Reisacher jako jedyni z pokrzywdzonych w zdumiewający sposób odzyskali zainwestowane pieniądze. Odłożyłem czytaną dokumentację. Informacja o Banku Palucha była znana mi już wcześniej. W szczegółach wyłożył mi ją niczym karty na stół nadkomisarz podczas naszego rendezvous w Darłówku. Nasza rozmowa w tym wątku miała quasi-ironiczny przebieg. Skąd na początku lat 90. Komorowski miał taką kasę? Spytałem, gdy nadkomisarz powiedział mi o inwestycji. Zgaduj. Może ma bogatych rodziców, albo mama miała krewnych w Ameryce i odziedziczyła fundusz. Nawet idiota nie kupiłby tej bzdury. I słusznie. Ważne i zasadne pytanie o pochodzenie źródeł fortuny, jaką Komorowski i kapitan Knotę zainwestowali w Bank Palucha, pozostało bez odpowiedzi. Co innego jednak w tej historii przykuło moją uwagę. Była to dla mnie informacja, Zastanawiająca o tyle, że w tym samym czasie co Tomaszewskiego, późniejszy szef MON poznał też ostatniego szefa kontrwywiadu PRL, pułkownika Aleksandra Lichockiego. Ta kolejna zdumiewająca znajomość, zawarta przez Bronisława Komorowskiego, solidarnościowego opozycjonistę i szefa wojskowych tajnych służb w PRL, przetrwała lata. Jeszcze w roku 2005 Aleksander Lichocki przedstawiał się jako osoba reprezentująca interesy Bronisława Komorowskiego. Informacja o tym fakcie wyszła na jaw przypadkiem, po wypadku syna Komorowskiego, a potem została potwierdzona w innych źródłach. Chłopaka potrącił Mercedes Jana Kulczyka, najbogatszego Polaka, jadącego w obstawie dwóch Lanci Boru. Wracali z pokazu Ferrari w hotelu Victoria. Syn Komorowskiego został ciężko ranny. Śledztwo tuszowano, a nagranie z monitoringu skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, gdzie doszło do wypadku, urywało się dziwnym trafem tuż przed najechaniem auta na chłopca. Sprawa wypadku nigdy nie znalazła finału w sądzie. Jaki interes miał Lichocki, by występować w roli rzecznika Komorowskiego? Pozostawało tajemnicą. Bezspornym faktem jest jednak, że Lichocki sobie i zapewne jeszcze tylko Komorowskiemu znanych przyczyn nagłośnił to wydarzenie. Tłumacząc Leszkowi Misiakowi, dziennikarzowi Super Expressu, z którym wówczas współpracował, że działa w imieniu swojego mocodawcy, Bronisława Komorowskiego. Ta z kolei informacja korelowała z tym, że zarządów prawicowej akcji wyborczej Solidarność decyzją ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego Aleksander Lichocki uzyskał awans na stanowisko generalskie i uprawnienia do wyższej emerytury. Jak w kultowym filmie Pasikowskiego Psy. Czasy się zmieniały, a Aleksander Lichocki wciąż był na topie i wciąż doradzał prezesom ważnych agend wojskowych od Akademii Obrony Narodowej po Agencję Mienia Wojskowego. Ogarnęło mnie zdumienie. Fakt, że Aleksander Lichocki mówił prawdę, kiedy w Agencji Mienia Wojskowego chwalił się w mojej obecności, że to on pomógł Komorowskiemu w odzyskaniu pieniędzy, był zaskakujący sam w sobie. Kiedy o tym zdawkowo wspominał, sądziłem, że to autokreacja czy coś w rodzaju pokazówki, ile to on może. Ale teraz, w kontekście czytanych raportów, uwierzyłem mu. Wreszcie zaczynało coś do mnie docierać. Koło się domykało. Wszystkie elementy łamigłówki wreszcie zaczęły do siebie przystawać. Wróciłem do dokumentacji. Wynikało z niej, że kolejną barwną postacią z otoczenia szefa MON był Wiesław Chuszcza, współpracownik WSI i szara eminencja salonów warszawskich. Z dokumentów, które miałem na biurku, wynikało, że Chuszcza wraz z Wahapem Tojem, biznesmenem z Turcji, założyli firmę Epit Polska. Niedługo później dołączył do nich Ryszard Grabas, podobnie jak Chuszcza, współpracujący z WSI. I już we trzech założyli nową spółkę, Epit and Korporacja Rozwoju Wschód-Zachód. Na terenach lotniska byłej jednostki wojskowej 5058 obiecywali stworzyć mega inwestycje. Lotnisko i strefa gospodarcza Biała Podlaska. Na spotkaniach w Białej Podlaskiej prezentowali władzom samorządowym i mieszkańcom regionu świetlaną przyszłość. Perspektywę, w której mieściło się wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. Od międzynarodowego lotniska, poprzez nowoczesny szpital, po stadion piłkarski, zakrywany dachem na 60 tysięcy ludzi i tor formuły pierwszej. Wszystko to było zwyczajnym blefem, służącym innym interesom. Projekt diabli wzięli, a Wahap Toj opuścił Polskę w 2003 roku, nie przedłużono mu prawa pobytu. Przy okazji jednak związków Chuszczy i Korporacji Rozwoju Wschód-Zachód wyszło na jaw, że Chuszcza, ostatni skarbnik PZPR, był kluczową osobą w procesie tworzenia sieci firm powiązanych z nieboszczką Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek tworzących zaplecze finansowe postkomunistów. Był też prezesem polsko-rosyjskiej firmy w Moskwie, która mieściła się w budynku Ministerstwa Obrony Narodowej i miał bliskie kontakty z REW AWTO, spółką, której kierowniczą kadrę stanowiły grube ryby z GRU. Dyrektorem tej ostatniej był Anatol Karagocki, ważna figura w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a zastępcą Gennadij Pieńko, były rezydent radzieckich specsłużb w Londynie. W jednej chwili, niczym echo z nieodległej przeszłości, wróciły do mnie strzępki rozmów toczonych w Agencji Mienia Wojskowego w gronie pułkowników Sakowskiego, Łangowskiego i Lichockiego o lotnisku w Białej Podlaskiej, którego tereny podlegały właśnie Agencji Mienia Wojskowego i które przekazano AMW nie inaczej, tylko właśnie w wyniku decyzji ministra Bronisława Komorowskiego. Rozumiałem już dość. Wszystkie elementy tej układanki miałem teraz przed sobą, widoczne jak na dłoni. W jednej chwili poznałem klucz do rozwiązania zagadki i połączenia w całość wszystkich puzli. Stało się to dla mnie tak oślepiająco oczywiste, że byłem zadziwiony, iż nie wpadło mi to do głowy od razu. Choć 2 minuty spokojnego myślenia musiałyby mnie na to naprowadzić. A jednak minęły długie godziny, nim wpadłem na tę konstruktywną myśl. Ale teraz już nie było wątpliwości. Wiedziałem, co to znaczy, choć Bóg mi świadkiem, że wolałbym nie wiedzieć. Ja tylko myślałem, że się boję wtedy, gdy jeszcze tylko domyślałem się wszystkiego. Ale czas domysłów minął. O Boże, już minął. Znałem wreszcie prawdę. Prawdę gorszą niż wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. I wiedziałem już, że tropy tej historii wiodły na moje Podlasie i dalej, na wschód.